Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Proszę miłego Państwa, porozmawiamy dzisiaj o problemach GeForce Now, nie tylko. Porozmawiamy także o problemach platformy GOG. Problemy GeForce'a zdają się być znacznie głębsze niż tylko pozornie by się mogło wydawać, bo mowa o grach i o sprzedawaniu gier i o wypożyczaniu gier. Ale problem jest znacznie złożony. Oddaję głos Borysowi, bo on go bardzo dobrze rozpoznał.
Ale my najpierw porozmawiamy sobie o GOG-u może.
Dobrze, możemy najpierw o GOG-u. To jest bardziej rodzimy problem.
Tak. Zgodnie z nowymi zasadami, serwis pozwala teraz prosić o uzyskanie zwrotu pieniędzy za zakupioną grę aż do 30 dni od jej nabycia, a czas spędzony w danej produkcji nie ma żadnego znaczenia. Ważne też przy tej informacji, warto powiedzieć, że nie jest to, zwrot nie jest przyznawany automatycznie, czyli trzeba przejść jakiś proces łącznie tam z kimś ze strony GOG-a. I wypowiedział się Rafael von Lierop, twórca...
Von Zaj?
Ja myślę, że w złym czytaniu nazwisk.
Tak, to będziemy...
Jesteśmy na drugim miejscu zaraz po energii.
Powinniśmy się specjalizować.
Zaraz po energiku.
Zanim opowiesz dalej, ja jeszcze wspomnę, bo cała ta historia opiera się nie tylko na sprzedaży gier, ale w ogóle na relacjach z konsumentem i tego, co konsumentowi wolno, a czego nie wolno. GOG to jest platforma, która zajmuje się sprzedażą gier. Gdyby ktoś z Państwa nie kojarzył, to jest dosyć ważna część tej historii. Ja wspominałem w jednym z wcześniejszych podcastów, że gracze to jest bardzo taka grupa, która wybiera rozrywkę i jest traktowana przez twórców tej rozrywki, no dosyć powiedziałbym... ulgowo i mają dużo przywilejów graczy. Na przykład te przywileje polegają na tym, że można gry oddawać, nawet jak już się trochę w nie pograło. I to jest jeden z tych nielicznych produktów rozrywkowych, który można zwrócić dlatego, że nam się nie spodobał.
Ale jest to związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, brak dem w większości produktów oraz to, że że gra jest dużo dłuższa niż na przykład film.
Tak.
Uogólniając oczywiście.
Tak.
Więc tak. Ciężko, no i też przede wszystkim jest to dużo droższy produkt niż gry i filmy.
Niż książki i filmy.
Tak, książki i filmy.
Tak, to jest racja. Więc może jest to uzasadnione, ale uważam, ja jestem graczem, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Natomiast mam takie spostrzeżenie, być może nie jest ono trafne, być może jest uzasadnienie, które Borys właśnie przedstawił.
A często korzystasz, dużo zwróciłeś gier w swoim życiu?
Zdarzyło mi się i raczej ten zwrot był takim manifestem trochę. Jeżeli coś wybitnie mi nie pasowało, albo zostałem oszukany.
Oszukali mnie.
No, bo właściwie to jest tak, że gdyby się zastanawiać, to takie, bo to jest to, niezależnie od tego, jak gra kosztuje, ile gra kosztuje, to takie uzasadnienie, zwracam grę, ponieważ mi się nie spodobała, to chyba nie do końca jest racjonalne. To znaczy, jeżeli gra jest zła, zepsuta, nie spełnia obietnic, nie? No to jest uzasadnienie. Tak samo w przypadku książki i filmu, jeżeli jest reklamowana jako coś innego.
Ale może być dobra gra, ale na przykład jest nie najlepiej komunikowana w marketingu, czy tam gdzieś w ogóle nie, na zwiastunie, że może sugerować, że jest trochę inną grą.
Tak, więc łatwo znaleźć takie miejsce, że zostałem troszkę tutaj wkręcony, tak?
Tak. Okay. No i ten Rafael von Lierop napisał na Twitterze, że to jest działanie marketingowe ze strony GOG-a, że...
A Rafał...
Long Dark, taka gra.
A, czyli... On jest twórcą, tak. To jest, jeżeli chodzi o twórców Long Dark, ja przepraszam, że tak, to jeszcze powiem, że to jakby wokół nich dzieje się dużo rzeczy związanych i z GOG-iem, i z GeForce'em.
Tak.
Także trochę mi się dostało po nosie.
I on napisał, że to wygląda mu dość na taką desperacką próbę wyróżnienia swojego cyfrowego sklepu kosztem twórców, i że te zasady, które działają na Steamie, czyli 2 godziny gry albo tydzień, 2 tygodnie po zakupie, jest w pełni wystarczająca, by klienci jakby zdecydowali, czy pasuje im, czy nie pasuje im. I według niego taki system, czyli to 30-dniowy okres możliwości zwrotu na GOG-u, oznacza, że tak naprawdę ludzie będą mogli grać za darmo.
Zgadza się. Co platformie nie szkodzi, natomiast twórcom gier bardzo.
Ja nie wiem, skąd wywnioskowałeś, że platformie to nie szkodzi.
Ponieważ na dłuższą metę, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że na tej platformie gracze mogą sobie dowolnie zwracać grę, kiedy mają ochotę, to jest duża szansa, że będą z niej korzystali przede wszystkim.
I ale jeżeli będą, jeżeli no, przejdzie taki proceder, że...
Nie wszystkie gry są takie, że można je przejść. Niektóre są takie, że się po prostu w nie gra. Więc perspektywicznie myśląc, lepiej mieć klienta u siebie i potem być może zmienić na przykład podejście do tej polityki.
Wypowiedział się też Ragnar Turnikist, przepraszam pana Rangara. To jest człowiek od Red Treat Games. Ja ich kojarzę tylko z Dreadful Chapters.
Okej, okay. Dreamfall.
Dreamfall, przepraszam.
Nie tylko nazwiska źle wymawiamy.
I on powiedział, że oni robią narracyjne gry. Mhm. Niespecjalnie szczycące się jakimś długim gameplayem. I że taka polityka bardzo mocno w nich może uderzyć, bo większość ich gier można bez problemu w miesiąc przejść i nie ma potrzeby, żeby grać w nie ponownie. Więc może być tak, że to oni zostaną ofiarami. I daję przykład właśnie filmów i książek, gdzie nie można ich zwrócić, filmów przede wszystkim, nie można ich zwrócić po obejrzeniu. Aha. Nawet jak w wielu serwisach, jak rozpoczniesz odtwarzanie filmu, to nie możesz zwrócić. To nie dotyczy wszystkich regionów, bo chyba w Niemczech możesz wszystko zwrócić, co możesz.
Wszystko możesz zwrócić, co
wszystko,
chcesz?
Wszystko, co chcesz, tak. Nawet film po obejrzeniu chyba możesz zwrócić.
O. I, no i patrz,
więc tak. I nie może być tak, że z każdego powodu powinno się zwracać tą grę. I dla mnie to jest dosyć dziwna sytuacja. Znaczy, po pierwsze, super, że GOG, moim
bardzo
zdaniem,
prokonsumenckie.
Tak, bardzo prokonsumenckie. Bo ja na przykład kupię grę, jak jestem na wakacjach. Aha. I przyjeżdżam sobie, bo była promocja. Przyjeżdżam sobie po 3 tygodniach, odpalam tą grę, no nie, to nie jest to, co chcę. Chcę to zwrócić. Mhm. I okej, okay, i mam do tego prawo. Mogę wtedy skorzystać z promocji, uruchomić je, mam na to miesiąc. Uważam, że to jest super opcja. Znaczy, GOG jest bardzo proklienckim serwisem. Znaczy, idzie w takim duchu, który od dawna jakby promował CD Projekt, czyli chcą dać użytkownikowi jak najwięcej, jak najmniej kłopotów mu sprawić. Czyli na przykład może ściągnąć sobie tam wersję gry bez DRM-u. Mhm. I to jest najważniejsze. Nieważne, czy w GOG-u miałbyś jeden dzień na oddanie, 30 dni, czy 3 lata, ty za każdym razem możesz sobie ściągnąć na dysk kopię, jakby tą wersję bez DRM-u i ją odpalić. Aha. Więc co za różnica, że będziesz mógł 2 godziny pograć i po 2 tygodniach oddać grę, jak i tak możesz po prostu ściągnąć sobie kopię, zwrócić produkt i masz tą kopię, nie? Pirata realnie.
Tak, 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 tak. Pobranego z legalnego źródła.
No, dokładnie, no ale cały czas to jest piractwo, no bo ostatecznie za to nie zapłaciłeś, więc wymaga... Odnośnie GOG-a, to, co ci panowie mówili, nie ma sensu. Znaczy, ja też uważam, że nie ma sensu się bać. Z 2 powodów.
Okay.
Po pierwsze, żeby się bawić w takie zwracanie, to jest cwaniactwo, to zawsze będzie takie cwaniactwo. Mhm. Jakiś tam procent ludzi stwierdzi, o, to jest luka, ja ją wykorzystam i będę sobie grał w te gry. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli wpiszemy sobie na Pirate Bayu GOG, to wyjdzie nam jakieś 1000 gier, które możemy sobie pobrać i nie musimy wydawać na to pieniędzy, po prostu mamy pirackie gry. To jest, dla mnie to jest równoznaczne z takim cwaniackim wykorzystywaniem tych przepisów proklienckich. Znaczy, dla mnie to jest to samo. Jeżeli ktoś tak się zachowuje, no to piraci, no po prostu.
To jest tak. Ja jakby zgadzam się tutaj, Borys trochę mi zabrał argumentów, ale będę trochę powtarzał to, co on powiedział. Mhm. I jakby najsilniejszym punktem pośród wielu w tej opowieści jest to, że jeżeli że ten termin, jaki macie na zwrot, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, zważywszy na to, że możecie grę sobie ściągnąć i odpalić. Więc możecie nawet po godzinie, jeżeli macie szybkie łącze, zwrócić tę grę i nikt nie jest w stanie wam zajrzeć na dysk, żeby zabronić wam odpalenia tej gry. Więc te mechanizmy już teraz są, jeżeli ktoś chce być nieuczciwy. GOG ma podejście prokonsumenckie, które polega na tym, że ludzi, którzy są uczciwi i których jest niewątpliwie większość, dajemy im największą możliwą wygodę, żeby im było super fajnie, żeby chcieli z tego korzystać. Natomiast jest zawsze jakaś grupa ludzi, którzy będą cwaniakowali, którzy będą oszukiwali i trudno, musimy się z tym pogodzić, taka jest część społeczeństwa, niezależnie od wszystkiego, tak, tego nie zwalczymy mechanizmami. I wszystkie mechanizmy do tej pory, które funkcjonują, które zabezpieczają przed takim cwaniactwem, to szkodzą przede wszystkim normalnym konsumentom, którzy chcą po prostu zapłacić za grę, pobawić się nią i nie zwracać potem, bo doceniają pracę, jaką deweloperzy włożyli w tę grę. Nie można budować, właściwie to jest takie filozoficzne trochę podejście, ale wydaje mi się, że ono jest racjonalne tak perspektywicznie, że nie możemy budować społeczeństwa w oparciu o jednostki, które są negatywne, bo ich jest mniejszość, niezależnie od wszystkiego. One są widoczne, one szkodzą, bo tam bardzo często jest tak, że mnóstwo kopii na przykład jakiejś gry gdzieś na piraci rozprowadzają, a tymczasem ta gra się nie sprzedaje. Są takie przypadki, oczywiście, ale z reguły konsument jest osobą uczciwą, która chce zapłacić i jeżeli jej się utrudnia życie, to na tym bardziej, już były takie przypadki w przeszłości, że ludzie, którzy kupili grę, mieli tak duże problemy z jej odpaleniem, że woleli z czasem sięgać po pirata.
To z Wiedźminem było tak chyba dwójką. Tak.
Wiedźmin był takim przykładem. A było jeszcze kilka takich historii, zwłaszcza te takie ciężkie DRM-y Ubisoftu utrudniały bardzo mocno odpalenie gry.
Zresztą do tej pory jest tak, że na przykład te starsze gry ciężko jest uruchomić, bo jakaś tam usługa DRM przestaje działać.
Tak jest.
Ta usługa Microsoftu, tak? Live to się nazywało?
Nie pamiętam, ale...
Z tym są spore problemy. Więc, nie wiem, ja myślę, oczywiście, rozumiem, że jest ciężki rynek, rozumiem, że twórcy się boją o swoją przyszłość, ale tyle lat walki z piractwem, która nie wnosiła nic tak naprawdę, była tylko przeszkodą dla graczy, powinno już ludzi nauczyć, że jeżeli ich produkt jest dobry, to na pewno część go spiraci. Nie wiem, gdzie teraz się najwięcej piraci. Ja sprawdziłem sobie na Pirate Bayu. Aha. I jak właśnie wpisałem GOG, to wyszło mi te 1000 gier, z czego tylko 20 gier miało dwucyfrową liczbę seedów. Czyli tyle osób pełną wersję tego pliku udostępniało. Resztę to było tam po 15, 20, 10, więc widać, że to nie jest proceder. Czekaj,
15, 20 to jest dwucyfrowa.
Trzycyfrową. Tak, trzycyfrową, 20 gier. To, przepraszam. więc jak widać, to nie jest proceder, który jest najwięcej miał Wiedźmin 3, miał 677.
A Wiedźmina 3 można kupić.
Mega tak. Popularny i za 50 zł można go kupić. Mhm. No. Więc jest oczywiście grupa, która to spiraci. Nikt nie ma na to wpływu. Nie da się tego procederu ukrócić. Więc moim zdaniem nie warto utrudniać życia ludziom, którzy chcą płacić pieniądze za grę.
Chyba jest. Ja nie przyglądałem się takim badaniom, ale można się pokusić o taką tezę, że jeżeli grę jest łatwo spiracić, to wcale nie powoduje to, że jest piracona częściej niż ta, którą trudno spiracić. Mhm. Że to jest, bo chyba też bardzo często, bo pamiętam, że w mojej młodości były grupy, które zajmowały się łamaniem gier, dlatego że było to pewnego rodzaju wyzwanie. Czyli jakby pokonanie jakiegoś zabezpieczenia była formą takiej sportowej trochę rozrywki i która z tych ekip wcześniej kraka zrobi do gry. Jeżeli nie mamy tego typu zabezpieczeń, no to jakby kolejny taki aspekt odpada, nie? Nikt się nie będzie tam jakby specjalnie, nikt nie zabłyśnie w sieci, robiąc kraka do gry, która nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Te zabezpieczenia zdecydowanie były obciążeniem dla normalnych, legalnych użytkowników. No i tyle.
I to jest problem. Pytanie, jak to powinno wyglądać tak naprawdę, bo wiemy, że doświadczenie lata jakby nie tylko rynku gier uczy nas, że nie da się ukrócić piractwa, ale jak powinien wyglądać fair system zwrotów?
Wiesz co, to jest...
W grach.
W zasadzie rozwiązanie jest tylko jedno. To znaczy, jeżeli twórcy gier będą traktowali ludzi uczciwie i jeżeli ludzie zaczną uczciwie traktować twórców gier, to wtedy wszyscy będą szczęśliwi. I jakby z mechanizmami takimi negatywnymi można próbować walczyć, ale jedyne, z czym można walczyć, to z tym, żeby społeczeństwo było na tyle rozwinięte, żeby szanowało pracę swoją i nawzajem swój czas. No i do tego zmierzamy, nie? Że to bardziej trzeba wychowywać ludzi niż ich ograniczać i wszystko powinno być w porządku. No i jakby w ogóle doświadczenia CD Projektu czy GOGA o tym świadczą, że brak tych zabezpieczeń nie spowodował bankructwa. To, że nie ma zabezpieczeń w Wiedźminie 3 nie powoduje, że to jest gra, która się nie sprzedała.
Że CD nie zarabia. No. No
zarabia, no tak. Zarabia.
Ja też uważam, że to jest jakby dobra opcja. GOG, super, że tak robi się. Znaczy uważam, że to jest i pro-klienckie, i pro-deweloperskie, bo na pewno deweloperzy na tym nie stracą. Nie jest to z automatu robione, więc też będzie to w jakiś sposób ukrócone. Wiesz, łatwo w tym momencie wychwycić, jak ktoś tak robi regularnie, nie? Mhm. Więc też takich cwaniaków łatwo będzie
wyłapać,
a inna sprawa, no oni i tak nie zapłacą. Mhm. Prosta rzecz.
To prawda.
To nie jest klient, do którego trzeba się starać, bo są ludzie, którzy po prostu nie zapłacą za film, za muzykę, za kulturę, ponieważ uważają, że to jest frajerstwo. Znam takich ludzi. Jakby, no trudno, no, to nie ma tutaj pola do dyskusji. Ja uważam, że to jest dobra opcja. Im więcej tych dni, znaczy ja nie wiem, czy jest potrzeba w ogóle. No 30 to jest dużo, żeby zapoznać się z grą. Może by w jakiś sposób uspokoił ten czynnik, że nie wiem, że 4 godziny tam możesz grać w tą grę. Aha. No bo też powiedzmy sobie szczerze, ile trzeba grać w grę, żeby stwierdzić, że ona jest dobra i niedobra. Mi zwykle godzina wystarczy maksymalnie. No, to jest znaczy, już po godzinie wiem.
Można w zasadzie trochę zrozumieć deweloperów, jeżeli chodzi o ten temat, że to wzbudza ich obawy. Nie? To zawsze jest taki lęk. Zresztą o tym mówimy niejednokrotnie, że tam sytuacja game devów no, nie jest łatwa. Że czasy nie są najlepsze i że ciężko jest sprzedać, ciężko jest zrobić i sprzedać grę, bo nasycony rynek jest potwornie. No więc każda sytuacja, która wzbudza takie podejrzenie, że będzie jeszcze trudniej teraz, że ludzie będą nas oszukiwali, no to no boją się i jest to uzasadnione. Myślę, że bezpodstawnie, ale temu strachowi się nie dziwię.
Przejdźmy może do kolejnego tematu, czyli do GeForce Now. Zostajemy z naszym twórcą gry Long Dark. Ty w ogóle grałeś w tą grę, masz?
Tak, mam. Kupiłem ją jeszcze w Early Accessie. Bardzo mi się spodobała i nie zagrałem potem więcej, ale mam ją na liście, bo cały czas coś się pojawia, co mnie wybija z rytmu. To jest bardzo dobrze zrobiona gra. Tam co chwilę wychodzą jakieś takie dodatki, które stanowią, bo cała gra to jest taki survival. Gdzieś w zamrożonym, chłodnym świecie, niebezpiecznym, gdzie musimy przetrwać, a nie jest to proste. I tam jest chyba ze 4 takie historie, 4 osoby, które mają w tym świecie się znaleźć i to bardzo ciekawy do rozbudowy świat. To są fajni deweloperzy, fajnie współpracują z community od samego początku, ale mają też dziwne zachowania i takim zachowaniem jest na przykład reakcja na obecność tej gry na GeForce Now.
No właśnie, ponieważ pan Rafael wycofał grę Long Dark z usługi GeForce Now, mówiąc na Twitterze, że Nvidia w ogóle nie pytała go o pozwolenie przy dodaniu tej produkcji. Może powiedzmy sobie na początku, co to jest GeForce Now, bo my nie za bardzo odnosiliśmy się do startu tej usługi w naszym podcaście z paru podstawowych powodów. GeForce Now to jest usługa Nvidia grania w chmurze. Działa ona na takiej zasadzie, że Nvidia udostępnia nam wirtualną maszynę, na której my odpalamy swoje wcześniej zakupione gry ze Steama, z Uplaya, z Blizzarda, już nie chyba.
Już nie, Blizzard także.
Blizzarda już nie, no, ale na przykład World of Tanks można grać, nie wiem, czy w Lola, można, też można w Lola. Więc z tych gier, które mają własne launchery też można i chyba z Epica można grać. Ja testowałem tą usługę już od jakiegoś czasu. Ja mam duży problem. Jestem na hotline z Soshibo. Hotline, dobre słowo, tak? Janek mi tam pomaga, bo ja mam taki problem, że chodzą mi gry bardzo płynnie, ale w bardzo niskiej rozdzielczości. Nawet jak mam na sztywno to ustawione, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, więc widząc, że u większości osób świetnie to działa, ta usługa ma bardzo dobre opinie, ja jeszcze się całkowicie wstrzymuję, no bo no z tego wygląda, że u mnie w mój internet ma jakiś problem. Ja to już próbowałem z laptopa podpinając bezpośrednio pod router, więc bawię się z tym strasznie. Dzisiaj jeszcze coś tam z Jankiem kombinowaliśmy, więc po prostu no ja widzę, że to jest dobre, bo tak wielu ludzi gra, ale sam nie mam tego doświadczenia. Znaczy grałem w Assassin's Creed Odyssey i grałem w Far Cry'a Primal. Super płynnie, bardzo responsywnie to chodziło, no ale w bardzo niskiej rozdzielczości.
Okej. No ja osobiście też nie mam doświadczeń, jednak korzystam ze swojego komputera. Natomiast moi widzowie bardzo dobrze mówią o tym urządzeniu,
ja
że to
nie mam,
działa.
Ja też nie mam potrzeby, żeby korzystać z tego, nie?
To jest w ogóle ciekawa historia, bo bardzo to jest ta pierwsza usługa, która naprawdę działa i bez żadnych szumnych zapowiedzi to się pojawiło.
Co jest ważne, GeForce Now ma dwie opcje. Macie bezpłatną, gdzie macie sesję, możecie grać przez godzinę, potem wam się to jakoś rozłącza. I macie drugą, tam chyba 5 euro się płaci. Na razie, bo już zapowiedzieli, że to pewnie wzrośnie, gdzie już się tam nie martwicie długością sesji oraz szybko dołączacie do tej wirtualnej maszyny. I to jest super prokonsumenckie działanie, bo ty za darmo możesz sobie sprawdzić. Po drugie, możesz korzystać już z tych gier, które masz.
Czyli od razu masz bazę.
Tak. Szkoda na przykład, że nie ma GOGa tam. No, szkoda.
Może kwestia negocjacji.
Ja też rozumiem, że na GOGu jest bardzo dużo gier, które mogą nie obsługiwać na przykład tych starych, mogą nie obsługiwać kontrolerów, a na razie na tym się opiera GeForce Now. Wróćmy do naszego Rafaela. On powiedział, że deweloperzy powinni kontrolować, gdzie pojawiają się ich gry. Część osób go pytała na Twitterze, dlaczego nabywca gry nie ma prawa odpalić ją na tym sprzęcie, na jakim chce. To jest bardzo ważne, no bo czym to się różni od tego, czy odpalasz to w domu na komputerze, czy na komputerze wynajętym od Nvidii. To nie jest jakaś usługa, gdzie, wiesz, ty już tą grę kupiłeś.
Tak, to jest, żeby państwu to, Borys dobrych słów użył, ja to jeszcze pozwolę sobie uprościć. To sytuacja wygląda tak, że macie komputer, który jakiejś gry nie obsłuży. Kupiliście grę, idziecie do kumpla i mówicie, słuchaj stary, pożycz mi swój komputer, ja bym sobie pograł w tę gierkę. Nie? No i gracie i nagle zgłasza się do was deweloper tej gry i mówi, ja sobie nie życzę, żebyście grali na tej pożyczonej maszynie od kumpla.
Na obcym komputerze.
Bo mimo, żeście zapłacili mi za tą grę, no to mi jednak nie pasuje. Nie? A jeszcze jak kumpel wypożyczy wam ten komputer i powie, okej, pożyczam ci komputer, ale musisz mi za to zapłacić 5 euro, no to tym bardziej twórcom gry to nie pasuje, co moim zdaniem jest dosyć, no powiedziałbym, że to karygodne jest podejście. I trochę się zebrało twórcom Long Dark po uszach, bo jakby cały czas była podkreślana ich taka dobra relacja z community, że myślą tylko o ludziach, że tylko dla ludzi. Natomiast kiedy się okazało, że ktoś może zarobić jeszcze dodatkowo na wypożyczaniu maszyny, która nie ma nic z nimi wspólnego, no to nagle oni chcą się trochę podkleić do tych pieniędzy i dlatego wycofali tę grę.
Dokładnie. No ja się zastanawiam, czy to nie idzie w takie myślenie, nie idzie w stronę, że przypisujesz grę do sprzętu.
No właśnie. To
kiedyś
jest...
były takie przy specjalistycznych oprogramowaniach było tak, że Windowsa chyba przypisywałeś do konkretnego sprzętu.
Ja nie pamiętam jak z Windowsem, ale miałem kilka głównej... takich programów, że trzeba było mieć specjalny taki pendrive.
A to klucz fizyczny, tak.
Tak,
to
i wtedy można było, rzecz. No ale można było tylko na tej jednej konkretnej maszynie z tym kluczem.
Tak, ale ale mogłeś wyciągnąć
tak,
ten klucz
i do innej,
i
maszyny,
do innej maszyny. A ja mówię o tym, że były aplikacje, które sprawdzały, jakie masz na przykład numery seryjne na płycie głównej i na procesorze. Aha. I przypisywały się do tego, że mogłeś tą aplikację uruchomić tylko na tym konkretnym sprzęcie. Czy to jest jakieś archaiczne, bardzo niekonsumenckie myślenie. Mi się to w ogóle nie podoba. Czemu twórca gry ma mieć wpływ na to, na jakim komputerze ja to uruchamiam? No przecież to jest abstrakcja.
Tak, tak. Tam jedyny argument, który ma jakiś cień logiki, jest taki, że oto Nvidia reklamuje swoją usługę, posługując się marką, która do nich nie należy. Czyli na przykład mówią, że u nas mamy taką fajną platformę, zagrasz sobie na niej w Long Dark. Mhm. I to mogłoby się teoretycznie...
On to powiedział na Twitterze, tak.
I to teoretycznie mogłoby się nie spodobać, bo to jest faktycznie wykorzystanie mojej marki do tego, żeby zareklamować swoją usługę, ale nie jest to powód, żeby pozbawić graczy możliwości grania w ich własną grę na takim sprzęcie, na którym chcą. To jest... To jedno z drugim się nie wiąże.
Ale zobacz, z drugiej strony, chcesz sprzedać swój komputer i wyobraź sobie, że na przykład na Allegro nie możesz napisać, jakie gry na nim pójdą. Bo wiele jest tak... Ja pamiętam, jak wychodził... Pracowałem wtedy w Wobisie. Pozdro. I wychodził Wiedźmin 2 i przychodzili ludzie i pytali się o komputery pod Wiedźmina 2.
O.
I ja mówię, nie mogę tutaj jakby wypowiedzieć się na ten temat. My specjalnie... Ja swoją kopię zainstalowałem na jakimś komputerze, którego wiedzieliśmy, że na laptopie, który będzie chodził, i robiliśmy takie demonstracje, że tak, masz pewność, kliencie drogi, że ta gra będzie tutaj działała. Więc uważam, że no ciężko jest sprzedawać komputer do gier, bo sorry, ale GeForce Now to jest wypożyczanie w pewien sposób komputera do gier.
Tak, tak, to prawda.
Więc ciężko go sprzedawać, nie mówiąc, jakie gry na nim pójdą, jakie gry są na nim dostępne. Po drugie, wyobraź sobie, że istnieją ludzie, którzy chcieliby zagrać w grę Long Dark, ale nie mieli dotąd odpowiedniego komputera, więc pojawiło się GeForce Now i dzięki tej informacji od GeForce'a kupili tą grę.
No.
Czy to jest niemożliwe? Oczywiście, że to jest możliwe.
Tam jest, tam w tej całej historii, o ile jakby reakcję twórców Long Dark uważam za kiepską i że ona nie powinna mieć miejsca, i myślę, że powoli twórcy tej gry też dochodzą do takich wniosków po tym, po reakcji.
Ja ci powiem, z czego to wynikało, bo okay. To można się tam z pewnych informacji domyślić, a możliwe, że to wynikało z tego, że GeForce Now działa również na urządzeniach mobilnych. Mhm. A zapewne twórcy chcą przeportować grę na Androida i na iOS.
A, to takie.
No i w tym momencie na przykład ci, którzy grali w Long Darka bardzo dużo na PC-cie i chcą sobie grać na iPadzie na przykład, czy na Androidzie, bo GeForce Now chyba z iPadem to nie za bardzo się kochają, no to on nie kupi drugi raz tej gry.
Ale to też jest takie podejście trochę... No, powiedziałbym dosyć dyskusyjne. To
ja bym powiedział trochę żenujące.
No, że jeżeli chcesz naszą grę zagrać na iPadzie, to musisz za nią zapłacić jeszcze raz. I do tej pory tego typu praktyka miała miejsce. Ja jakby, żeby zagrać w Diablo, no to musiałem ją kupić na Switchu, musiałem ją kupić na PC-cie, musiałem kupić na PS4. Także trzy gry w zasadzie kupiłem. No uznałem, no taką mamy kulturę sprzedaży tego typu gier i jakoś nie protestowałem za bardzo, ale gdyby się tak dobrze zastanowić, no to jest produkt, za który raz już zapłaciłem. Tyle tylko, że jakby tam cały koszt produkcji na tych różnych urządzeniach jakiś jest, więc teoretycznie widzę w tym jakieś uzasadnienie, ale mimo to nie do końca się czuję z tym komfortowo. Zaakceptowałem, ale nie do końca czuję się komfortowo. No i jakby rozumiem to, co Borys powiedział, nie? To ma sens. To jest jedyny powód, dla którego te firmy mogą protestować. Jest jeszcze jeden taki powód, ale on dotyczy większych korporacji. Jeżeli firma chce wypuścić swoją własną usługę strumieniowania gier, czyli grania w chmurze, no to odczuwają działanie Nvidia jako zagrożenie, jaką taką bezpośrednią konkurencję, więc nie chcą tych
ale
rzeczy.
Ale to są inne firmy. Ja ci powiem tylko gry, które kupiłem kilka razy, które mam zainstalowane na iPadzie. To jest Minecraft, Darkest Dungeon, Stardew Valley, This War of Mine, kupiłem chyba dwa razy, tak. World of Goo, Wanderlust. No i to, wiesz, jakby okej, ale to są świetne gry. Ja chcę po prostu, wiem, że na przykład w Darkest Dungeon nie grałem na komputerze, nie chciało mi się. Aha. Kiedyś była w jakimś bandu i ją dostałem. Ale na iPadzie już prędzej w nią zagram. Więc tak samo Wanderlust, który na Steamie tak średnio, na PC-cie mi się chce w to grać, a na iPadzie to sobie siądę i poczytam trochę, więc jakby to jest też spoko. Inna sprawa jest z tymi firmami, właśnie już wrócę do tego, które się wycofały, czyli Blizzard, Activision Blizzard. Podobnież tam są jakieś negocjacje dalej, więc nie wiadomo. Bethesda zostawiła tylko Youngblooda Wolfensteina, ale pamiętajmy, że Bethesda pracuje nad swoją usługą streamingową, czyli Orionem.
Orion 76. Tak to będzie działać, proszę Państwa.
I ostatnio 2K Games wycofało się. Nie podali przyczyny, ale też podobnież trwają negocjacje. Wiadomo, że te firmy pewnie chcą
kasy. No,
ale ja tego nie rozumiem. To jest takie gówniane podejście. Naprawdę, jakby...
Wiesz co, to problem polega na tym, że problem pojawia się wtedy, jeżeli coraz więcej firm zgłasza tego typu roszczenia i to podejście staje się normą, czyli gówniane podejście staje się normą, ale ja myślę, jakby wiesz, ja cały czas powtarzam, niezależnie od tego, że społeczność graczy z jednej strony jest bardzo rozpieszczona, ale z drugiej strony potrafi silny wpływ wywierać na twórców, więc jeżeli będą protesty, zresztą wiesz, no, jest dużo takich... trochę dziennikarzy YouTube'owych, takich ludzi, którzy trochę takie bardziej ambitne tematy ogarniają, czyli relacji między deweloperem a twórcą, relacji między wydawcą a graczem, gdzie też wywierają pewien nacisk, tam się jakieś społeczności zbierają i mam nadzieję, że da się jakoś no, trochę przymusić tych deweloperów i wydawców, by zaakceptowali fakt, że GeForce Now jest usługą pożyczania sprzętu. A natomiast zakup gry już został dokonany.
Ale oni dokładnie wiedzą, jak to wygląda.
No wiem, ale próbują na tym coś ugrać. I będą próbowali tak długo, dopóki nie spotka się to ze silnym protestem społeczności. I mam nadzieję, że ten protest właściwie on następuje, on się pojawia.
Nie wiem, ja zastanawiam się, czy na przykład w pewnym momencie, bo mamy bardzo podobną sytuację, czy twórcy będą się wycofywać ze Steam Linka. Że na przykład, o, nasze gry nie są dostępne na Steam Linku.
Steam Link to jest ta usługa...
No, że na przykład streamujesz sobie ze swojego komputera do telewizora.
No, to jest dokładnie ten sam schemat.
Albo na tablet, nie?
No.
To jest ta sama rzecz.
Mhm, to prawda.
Kupiłeś tą grę, streamujesz sobie na wybrane przez siebie urządzenie.
Tak jest,
no,
tak jest.
Abstrakcja dla mnie to jest. Znaczy, to jest takie... No, to jest aż tak dziwne, że aż głupie, no.
No to jest, wiesz, no, kurde, niezależnie od wszystkiego. I jeżeli chodzi o przypadek Long Dark, to mamy do czynienia z dokładnie tym, że jeżeli są twórcy, tworzą fajny produkt, fajnie się dogadują z community, to wcale nie znaczy, że ich możliwość dodatkowego zarobku nie kusi. Wiesz, stworzenie dodatkowej gry i sprzedanie jej na innej platformie to jest super sprawa. Jeżeli im się odbiera tę możliwość, no to będą protestowali. Niezależnie od tego, czy to odbieranie tej możliwości jest uczciwie czy nieuczciwie, bo GeForce bardzo uczciwie funkcjonuje.
Super, znaczy to jest w porównaniu do Stadii, to jest w ogóle, wiesz, no to jest usługa, która dobrze działa, która jest prokonsumencka, pozwala ci za darmo stestować tą usługę.
Mhm.
I to naprawdę może, to nie jest tak, że o, masz 30 dni za darmo, tylko cały czas możesz ją testować za darmo. To jest w ogóle super, super rzecz.
Tak jest.
Która pozwala grać ci w swoje gry, gdzie kupujesz nowe gry, one zostają u ciebie poza tą usługą.
Mhm.
To jest też, mi się bardzo, bardzo podoba. Ten system, który był w Stadii, ja go od początku krytykowałem, że to nie, że mówiłem, że to się sprawdzi albo w modelu subskrypcyjnym, albo skorzystaniu z własnych gier. GeForce ma właśnie takie, że korzysta z własnych gier. xCloud Microsoftu będzie miał ten model subskrypcyjny.
Mhm.
Więc fajnie, że będą te usługi. Ja nie widzę zastosowania u siebie, poza jakimiś testami, bo jeszcze jest tak, że wszystkie gry mi chodzą, ale może niedługo będzie tak, że nie będę chciał wydawać pieniędzy na nowy komputer, a będę chciał mieć nowe gry. Zastanawiam się też, czy usługa GeForce Now może się pojawić na jakiejś konsoli.
No, to by było bardzo, bardzo ciekawe. Wreszcie może na konsoli Nvidia, ale to...
Na razie, wiesz co, ja też... To będzie trudne trochę, bo jednak jest... GeForce ma duży problem. To jest z tym, że ja na przykład prawie... To nie jest tylko u mnie problem, ale korzystając z Uplaya czy z gier ze Steama, ja praktycznie za każdym razem muszę się znowu logować na usługę.
O Jezu, to jest straszne. To oni mają... Tak, tak, tak.
Więc dopóki problem jest taki, że cała biblioteka nie jest widoczna, twoja. No tam jeszcze z tym, z takimi wszystkimi funkcjami użytecznościowymi, czy to jest dobre słowo, nie wiem. Jest jeszcze tam sporo pracy, ale widać, że to jest tylko, że to jest jakiś proces, że to mam nadzieję, że w przyszłości będzie załatwione. I dla mnie GeForce Now, żeby u mnie się sprawdził, no to chciałbym mieć aplikację na telewizorze po prostu.
No, to jest do zrobienia. Wiesz, ja akurat mam tego Nvidia Shield TV, gdzie ta aplikacja jest stałą częścią telewizora się staje. No, ale jak rozmawialiśmy wiele razy, ja mam telewizory za 1000 zł, więc one tam jakiekolwiek Androidy to pożałowania godne są. Ale tak, niezależnie od wszystkiego, ja w ogóle jestem zaskoczony tą usługą, bo mimo tego, że jej sam nie traktowałem, nie testowałem, to bardzo często spotykam się z pozytywnymi opiniami. I ja tak nie do końca wierzę w cloud gaming. Wiele razy żeśmy o tym rozmawiali, ja zawsze odsuwałem działanie tej usługi w czasie. Wydawało mi się, że to jeszcze wiele lat potrwa. Natomiast muszę przyznać, że GeForce Now trochę podważył moją niewiarę w tego typu usługi. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze to się odbiera. I sam fakt, że deweloperzy wycofują gry stamtąd, świadczy o tym, że one muszą działać na tyle dobrze, że czują się zagrożeni tym, że nie będą mogli wyprodukować nowych tych.
Ale widzisz, ale to są deweloperzy, którzy nie mają swoich konsol na przykład. No ja nie rozumiem tego do końca.
Nie, to jest głupota, to jest wyjątkowa głupota. Ja jakby, jeżeli chodzi o Long Dark, to ci twórcy mają u mnie minusa za to zachowanie. Nie widzę nic pozytywnego w tym, oprócz jakiejś takiej chciwości, która ni stąd, ni zowąd się w nich narodziła, a czego wcześniej nie było widać. Ale wiesz co, no może gdzieś tam, to jest tak, czasami jest jakaś taka filozoficzna idea, która nam się wydaje prawdziwa i się tego trzymamy za wszelką cenę. Może oni mają faktycznie takie myślenie, że kurde, ktoś tu sprzedaje usługę, korzystając z naszego produktu, reklamując tę usługę naszym produktem. Oni nie czują tego, że to jest maszyna, którą pożyczę.
Z mojej strony, gdyby nie ma wszystko z nami w porządku na GeForce Now, ale gdyby było, to jakby, wiesz, Nvidia reklamowała się, że możesz u nas pograć Wiedźmina, ale tylko na Steamie niestety. Ja mam Wiedźmina na Gogu, ale okej. Okay. Wiedźmina w jakąś tam grę, w Assassin's Creed Odyssey i obejrzeć wszystko z nami w porządku. Dzięki, to jest darmowa reklama. To nie jest tylko tak, że to jest reklama usługi, ale to jest też reklama gry.
Oczywiście, że tak. Ja w żaden sposób nie bronię twórców The Long Dark, natomiast próbuję sobie wyobrazić, jakie im pomysły przychodzą do głowy, poza tą taką pazernością. Nie?
Rozmawiałem w środę z Jankiem z Soulshibo. Janek pracuje w Nvidii w końcu. I mówił, że oni kontaktują się z twórcami. I nie wie, czy nie dotarł ten mail, czy co się działo. Po drugie, biorą te gry, które też mają włączoną jakby tą funkcję grania w kafejkach. A. Że oni starają się być bardzo, bardzo spokojnie podchodzić do deweloperów, komunikować się z nimi, żeby nie było takich sytuacji. Niestety takie są, ale jak widać, no lud nie stanął po stronie deweloperów tym razem. Moim zdaniem słusznie, bo te zarzuty są absurdalne.
Wiesz co, przypomina mi się afera z Uberem i taksówkarzami.
Dalej nie mam mojego telefonu.
Aha, no to ta barba Ubera, ale pamiętam, że była taka akcja na Facebooku, taksówkarze opublikowali film, jak oblewają gównem Ubera i się spodziewali, że społeczeństwo staje po ich stronie, a tu...
To się nie zdarzyło.
No właśnie, więc to jest taka bardzo podobna sytuacja. Jestem pewny, że ludzie od Long Dark myśleli, że wszyscy staną po ich stronie.
Ale z drugiej strony, widzisz, no może to ten Rafael von Dierop i jest aktywny w sprawie GOGA bardzo mocno i w sprawie GeForce'a, może nauczył się od innych twórców, czyli na przykład od Alex Nicipornik, tak on się nazywa? Jak to się nazywa?
No, bo...
Ten wydawca od
Nie pomogę ci.
Boże, zapomniałem, ale to będziecie wiedzieć. On też dużo, on zrobił tą aferę słynną z G2A przecież. I też w ten sposób promuje swoje produkty, promuje swoje gry. To nie jest dobry sposób, jak widać. Nie za każdym razem działa.
Tak jest. No dobrze, będziemy kończyli powoli.
Tak, myślę, że będziemy kończyli. Dwa pytania do was. Mam dwa bardzo ważne. Pierwsze to jest takie, czy chciałoby się wam w ogóle korzystać z pewnej luki na tym GOG-u i zwracać te gry, czy raczej po prostu czujecie się lepiej, mając taką możliwość i dla was jest to ważne? W ogóle, czy dla was jest to ważne, że przez 30 dni można zwrócić grę, czy to cokolwiek zmieni? I czy korzystaliście z GeForce Now?
To jest w ogóle, ja rozbudowałbym to pytanie Borysa, no taki trochę filozoficzny podtekst. Czy to, że ktoś was traktuje uczciwie, jest dla was zachętą, żeby go oszukać? Czy raczej też wolicie go traktować uczciwie dzięki temu?
Może ja uproszczę to pytanie. Czy jesteście złymi ludźmi, czy dobrymi?
No,
No właśnie, i pytanie też z tym GeForce Now, bo ja w ogóle zachęcam do sprawdzenia. Sprawdźcie sobie tą usługę. Mhm. To jest ta wersja demo jest, więc za darmo, więc nic nie tracicie i napiszcie, jakie są wasze wrażenia. Ja z chęcią przeczytam.
Jeden z głównych powodów, dla których ja nie testuję tej usługi, jest ten problem z logowaniem, że za każdym razem wywala mnie.
No to właśnie nie jest za każdym razem.
Ja używam tego GeForce Experience, mm-hmm. który służy do aktualizacji sterowników na PC.
I on za każdym razem też każe się
logować. No, mnie szlak nie trafia, nie?
Fatalne.
No, więc tak,
ja mam tak z paroma usługami na telewizorze, że często mi się wywalają. Znaczy nie wywalają, tylko długo ich nie używam i po miesiącu na przykład odpalam i muszę się logować. A logowanie na telewizorze, jak nie masz funkcji logowania przez telefon,
to jest tak, masakra.
O panie, masakra. To jest po prostu tragedia. Trzymajcie się i widzimy się niedługo. Pa, pa.
Pa, pa, hej.